Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jan Paweł II przebywa w poliklinice Gemelli. Wczoraj wieczorem przeszedł udaną operację tracheotomii. Za chwilę aktualności watykańskie, także o ogłoszonej na 23 października kanonizacji błogosławionych Józefa Bilczewskiego i Zygmunta Gorazdowskiego. Następnie o odpustach udzielonych w związku z obchodzonym obecnie rokiem Eucharystii rozmawiać będziemy z ojcem Edmundem Jasiulkiem, a Piotr Samerek ukaże postać drugiego ambasadora Niepodległej Rzeczpospolitej przy Watykanie, Władysława Skrzyńskiego. Zakończymy katechezą eucharystyczną w wyborze księdza Marka Starowiejskiego. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam na poranne wydanie magazynu. Jan Paweł II został poddany wczoraj wieczorem zabiegowi tracheotomii. Jak poinformował watykański rzecznik prasowy Joaquin Navarro-Valls, operacja powiodła się. Objawy grypowe, które spowodowały hospitalizację Ojca Świętego w poliklinice Gemelli w ostatnich dniach wywołały komplikacje. Przejawiało się to w powtarzających się epizodach ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej istniejącym wcześniej zwężeniem krtani. Zaistniała potrzeba przeprowadzenia zabiegu tracheotomii dla zapewnienia pacjentowi dostępu powietrza oraz rozwiązania powikłań krtaniowych. Zabieg został wykonany za zgodą Ojca Świętego. Rozpoczął się o godzinie 20:20, a zakończył sukcesem pół godziny później. Stan pooperacyjny jest stabilny. Jan Paweł II spędził noc w swoim pokoju. Operację przeprowadzili Gaetano Plaudetti, profesor kliniki otolaryngologicznej Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore oraz Angelo Camaioni, ordynator otolaryngologii Rzymskiego Szpitala San Giovanni. Wspomagał ich profesor Giovanni Almadori.
Jan Paweł II został przewieziony do szpitala karetką. Przebywa na 10 piętrze polikliniki, gdzie zawsze jest dla niego gotowy specjalny pokój szpitalny. Jednocześnie z całego świata napływają wyrazy duchowej łączności z papieżem. W diecezji rzymskiej o jego zdrowie będą się modlić wszystkie parafie i wspólnoty zakonne.
Ojciec Święty nie wziął osobiście udziału we wczorajszym konsystorzu publicznym. Na rozpoczęcie zebrania kardynałów watykański sekretarz stanu odczytał skierowany do niego list papieża.
Ze względu na potrzebę zachowania ostrożności poradzono mi, bym śledził przebieg konsystorza z mojego apartamentu za pośrednictwem wewnętrznego połączenia telewizyjnego. Powierzam zatem księdzu kardynałowi przewodniczenie temu zebraniu. Upoważniam księdza kardynała do dokonania w moim imieniu szeregu aktów już zaplanowanych.
Z dalszej części papieskiego listu, który odczytał kardynał Angelo Sodano, dowiadujemy się, że już wcześniej kardynałowie z całego świata wyrazili na piśmie przychylną opinię w sprawie nowych kanonizacji. W poczet świętych zaliczonych zostanie 5 błogosławionych. Są to arcybiskup lwowski Józef Bilczewski, ksiądz Zygmunt Gorazdowski, założyciel Józefitek, włoski kapłan diecezjalny Cayetan Catanozzo, założyciel Sióstr Najświętszego Oblicza, chilijski jezuita Albert Hurtado Cruciaga, włoski kapucyn brat Felix z Nikozji. Datę ich kanonizacji Ojciec Święty wyznaczył na niedzielę 23 października. Przypadnie wtedy Światowy Dzień Misyjny.
Ponadto na wczorajszym konsystorzu decyzją papieża zostali wyniesieni do rangi kardynałów prezbiterów 3 kardynałowie diakoni: Włosi Luigi Poggi i Carlo Furno oraz Szwajcar Gilberto Agustoni. Ponieważ kardynał Poggi był dotychczas protodiakonem kolegium kardynalskiego, Ojciec Święty mianował na ten urząd chilijskiego kardynała Jorge Arturo Medina Estevesa.
W związku z obchodzonym obecnie rokiem Eucharystii, Ojciec Święty przypisał pewnym aktom kultu Najświętszego Sakramentu łaskę odpustu zupełnego. Specjalny dekret w tej sprawie opublikowała Penitencjaria Apostolska. O przybliżenie tematyki nadzwyczajności tego wydarzenia, jakim jest dekret penitencjarii, poprosiliśmy ojca Edmunda Jasiulka, penitencjarza apostolskiego przy Bazylice Santa Maria Maggiore. Proszę ojca, na czym polega wyjątkowość tego właśnie dekretu?
Wyjątkowość tego dekretu przede wszystkim wiąże się z tym, że rok Eucharystii nie jest rokiem jubileuszowym. To jest rok Eucharystii, ale nie obchodzony, powiedzmy, w tym stylu lat świętych, że są pielgrzymki do Rzymu, tylko każdy na swoim miejscu jest zachęcany do wniknięcia w tajemnicę Eucharystii, która dla Ojca Świętego jest czymś jakoś zagrożonym w obecnym Kościele. Zresztą od samego początku to on na nowo zaczął procesję Bożego Ciała tutaj. To on zachęca do udziału we mszy świętej, do udziału w sakramentach. Zachęta adoracji indywidualnej, nie tylko zespołowej, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, przy zamkniętym tabernakulum. Każdy kontakt bliższy z Eucharystią nam jest potrzebny. Jest to jednak stary sposób zachęcania do czegoś dobrego w Kościele, do znoszenia kłopotów dnia codziennego, do pełnienia uczynków miłosierdzia, do modlitwy, także do ofiarowania samego siebie, swojego czasu dla innych. Tutaj specyficzny akt kultu, adoracja Najświętszego Sakramentu, udział we mszy świętej, w nabożeństwach eucharystycznych jest czymś, co samo z siebie jest czymś dobrym. I można by powiedzieć, jeśli to ktoś wykona, na tym korzysta. Przecież na kulcie naszym nie Pan Bóg korzysta, tylko my. My stajemy się lepsi. Natomiast, żeby zachęcić jakoś jeszcze usilniej, to dodaje się te odpusty, które można zyskać pod warunkami, jakie penitencjaria potem precyzuje, które są zwykłe, te tak zwane trzy warunki plus modlitwa w intencjach Ojca Świętego, który jest szafarzem skarbca Kościoła i te odpusty nam przydziela.
Proszę Ojca, często nam się wydaje, zwłaszcza może źle zrozumiana nauka II Soboru Watykańskiego sprawiła, że katolicy boją się mówić o odpustach. Dlaczego tak się dzieje?
Można by powiedzieć wskutek soboru, bo Ojciec Święty Paweł VI reformuje dyscyplinę odpustów właśnie jako konsekwencja Soboru Watykańskiego II. Także to nie jest jakieś tabu po Soborze Watykańskim II. Ta sama nauka, która była przedtem, została inaczej wprowadzona w praktykę. Na przykład zniesiono miarę odpustu. Jeden dzień, 30 dni, lata odpustu. Teraz jest albo odpust cząstkowy, albo zupełny. Cała teologia, która jest fundamentem tej praktyki w Kościele, nie została absolutnie zmieniona. Zostały dowartościowane natomiast pewne akty wiernych w sposób mocniejszy. Na przykład każdy spokojnie zniesiony, niełatwy dzień daje nam okazję do zyskania odpustu cząstkowego. Każde nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, dla przykładu poza rokiem eucharystycznym, przez pół godziny przy zamkniętym tabernakulum czy przy Panu Jezusie wystawionym, daje nam okazję do zyskania odpustu zupełnego. Odprawienie drogi krzyżowej, czytanie przez pół godziny Pisma Świętego. W każdym dniu, każdego roku, każdy wierny może znaleźć w przepisach dotyczących odpustów okazję do zyskania odpustu zupełnego dla siebie i, jak to zwykle bywa, za kogoś zmarłego.
Co nowego odpust wprowadza w nasze życie duchowe? Nam się często wydaje, że poszliśmy do spowiedzi, otrzymaliśmy rozgrzeszenie i już sprawę z Panem Bogiem mamy, mówiąc brzydko, załatwioną.
Łudzilibyśmy się, myśląc w ten sposób. Dobrze to sobie uświadamia każdy, kto ma jakiś nałóg. Wyspowiadanie się, że się paliło papierosy, gdy jest się nałogowcem, nie zostanie rozwiązane przez absolucję, rozgrzeszenie na spowiedzi. Papierosy będą ciągnąć i potem. Jeśli alkoholik wyspowiada się z grzechów, to nie przestaje być alkoholikiem. Więc pokuta, która niczym innym nie jest jak umartwianiem tego, co w nas jest ze starego człowieka, umartwianiem wad, wzrastaniem w nowym człowieku, jest nieodłączna od każdego sakramentu pokuty, ponieważ miłosierdzie Boże zawsze jest nieskończone i Pan Bóg w każdej chwili jest cały dla nas, ale my nie w każdej chwili jesteśmy całkowicie na Niego otwarci.
Czy też można w takim razie powiedzieć, że w jakiś sposób odpusty pomagają nam walczyć z naszym nałogiem, z naszym grzechem, z pokusami różnymi, które się pojawiają?
Pomagają bez wątpienia. Pierwsze, że dodają otuchy. Jest to pewna dodatkowa ulga, jakby jeszcze nagroda za to, że ktoś był łaskaw się nawrócić. a Kościół, za słowami Pana Jezusa, cały się cieszy, aniołowie w niebie cieszą się z nawrócenia grzesznika. Więc dlaczego my tu na ziemi nie mielibyśmy się z tego cieszyć i nie okazać tego także na sposób nasz ludzki, ale bosko-ludzki? Bo odpusty to przede wszystkim sprawa świętych obcowania, czyli naszej wiary, że wszyscy stanowimy jedność, nawzajem sobie pomagamy, czego przykład dał nam przede wszystkim Pan Jezus. Wszystko, co zrobił, to nie dla siebie, tylko na chwałę Ojca, dla naszego pożytku.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ojciec Edmund Jasiulek, dominikanin, penitencjarz w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Poseł Władysław Skrzyński. Jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, postawa Stolicy Apostolskiej wobec Polaków w okresie przygotowań do plebiscytu na Górnym Śląsku wywołuje poważne komplikacje, także natury dyplomatycznej. Następuje niebezpieczny impas w stosunkach polsko-watykańskich. W ocenach polskiego poselstwa przy Stolicy Apostolskiej w Kurii Rzymskiej liczono się z możliwością zerwania stosunków dyplomatycznych przez stronę polską. Co więcej, niektóre kręgi kurialne chciałyby, aby do tego doszło. W Polsce istotnie pojawiają się postulaty zerwania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Ze strony niektórych posłów pojawiają się także żądania odwołania nuncjusza z Warszawy. Rząd polski jest jednak świadom negatywnych reperkusji takiego kroku, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i dla sytuacji katolików na Górnym Śląsku. Dla arcybiskupa Rattiego jest to bardzo trudne doświadczenie, tym bardziej, że czuje się blisko związany z Polską, czemu dał wyraz w sposób szczególny w okresie Bitwy Warszawskiej. W nieprzychylnej dla niego atmosferze nuncjusz wyjeżdża z Warszawy do Rzymu 2 grudnia 1920 roku. Listy odwołujące go z funkcji nuncjusza zostają wystosowane dopiero w kwietniu 1921 roku. Arcybiskup Achille Ratti przyjeżdża jeszcze do Warszawy w maju 1921 roku, by ostatecznie zakończyć swoją misję 4 czerwca 1921 roku. Pierwszy nuncjusz II Rzeczypospolitej opuszcza Polskę w zgoła odmiennej atmosferze niż w momencie przyjazdu. Społeczeństwo polskie ma mu za złe jego bierne zachowanie się w sprawie Górnego Śląska i faworyzowanie sprawy niemieckiej przez Stolicę Apostolską. Wyrazem niechęci do nuncjusza jest fakt, że nie otrzymuje on władz Rzeczypospolitej Orderu Orła Białego, zwyczajowo nadawanego szefom przedstawicielstw zagranicznych na zakończenie misji. Natomiast już 9 dni po opuszczeniu Polski arcybiskup Ratti zostaje kardynałem, a 1,5 tygodnia po tym wyróżnieniu papież Benedykt XV mianuje go arcybiskupem Mediolanu. Mniej więcej w tym samym okresie dochodzi także do zmiany kierownika polskiego poselstwa przy Stolicy Apostolskiej. Wiosną Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje decyzję o odwołaniu posła Józefa Wierusza-Kowalskiego z placówki przy Watykanie z dniem 30 lipca 1921 roku. Na decyzję tę wpływają przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze, impas w stosunkach watykańsko-polskich na tle kwestii górnośląskiej. Drugą przyczyną jest to, że biskupi polscy, interweniujący u papieża Benedykta XV na rzecz obrony interesów Polski na Górnym Śląsku, powołują się na wiadomości z tajnych raportów przesyłanych do Warszawy przez posła Wierusza Kowalskiego. Stawia to w niezręcznej sytuacji tak Benedykta XV, jak i polskiego przedstawiciela przy Stolicy Apostolskiej. Cytowanie przez arcybiskupa Teodorowicza informacji polskich ze wskazaniem ich źródła musiało doprowadzić do odwołania posła polskiego. Nowym przedstawicielem polskim przy Stolicy Apostolskiej zostaje mianowany Władysław Skrzyński, dotychczasowy przedstawiciel Rzeczypospolitej w Madrycie. Nie jest to nominacja przypadkowa, bowiem Skrzyński należy do grona tych polskich dyplomatów, którzy mają za sobą dłuższy staż w dyplomacji Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Urodził się w 1873 roku we Lwowie, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Po studiach prawniczych we Lwowie, Monachium, Krakowie i w Gracu w 1899 roku rozpoczyna pracę dyplomatyczną. Przebywa na placówkach w Konstantynopolu, Sztokholmie, w Monachium, Paryżu, w Watykanie, w Hadze i w Szwajcarii. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę współtworzy Polską Służbę Dyplomatyczną i zajmuje urząd wiceministra spraw zagranicznych. W listopadzie 1919 roku Władysław Skrzyński obejmuje kierownictwo poselstwa polskiego w Madrycie i stamtąd zostaje przesunięty na placówkę przy Stolicy Apostolskiej. Stoi przed nim trudne zadanie ocieplenia stosunków polsko-watykańskich i przedstawienie ważnej płaszczyzny współpracy w zakresie problematyki wschodniej. W istocie już podczas swojego pierwszego spotkania z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Gasparri, jeszcze przed złożeniem listów uwierzytelniających, Władysław Skrzyński wskazuje na potrzebę przejścia ponad dotychczasowymi urazami, emocjami i nieporozumieniami i rozpoczęcia współdziałania w jakiejś wielkiej sprawie. Zwraca uwagę na polskie Kresy Wschodnie, gdzie zgodne zaangażowanie Kościoła i państwa mogłoby mieć znaczny wpływ na przyszłość Rosji. Watykański sekretarz stanu skrzętnie podejmuje tę ideę. Będzie ona wielokrotnie powracać w rozmowach prowadzonych przez polskich dyplomatów z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej, a także w naszych audycjach. Tak rozpoczyna swoją misję drugi poseł Polski przy Watykanie. O początkach tej misji, także w wymiarze problemów życia codziennego, powiemy w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
A teraz już ksiądz Marek Starowiejski i kolejna z eucharystycznych refleksji.
Święty Jan Damasceński, wielki teolog bizantyjski z VIII wieku. Tajemnica przyjęcia ciała i krwi pańskiej. Ciało tu jest prawdziwie zjednoczone z bóstwem. Owo ciało zrodzone ze świętej dziewicy, ale nie jakoby zstępowało z nieba, dokąd było wzięte, lecz sam chleb i samo wino przemieniają się w ciało i krew Boga. A jeśli chcesz dociekać, w jaki sposób to się dzieje, wystarczy ci wiedzieć, że dzieje się to przez Ducha Świętego, tak i przez Niego z Bożej Rodzicielki przyjął Pan dla siebie ciało do swej hipostazy. I więcej nic nie wiemy oprócz tego, że Słowo Boskie jest prawdomówne i skuteczne i wszechmocne, a sposób Jego działania pozostaje niezbadany. Nie zawadzi to jeszcze dodać, że jak w porządku natury chleb przez spożywanie, a wino i woda przez picie przemieniają się w ciało i krew jedzącego i pijącego, nie stając się ciałem różnym od poprzedniego ciała, tak podobnie i chleb ofiarny wraz z winem i wodą przez epiklezę i wstąpienie Ducha Świętego przemieniają się w sposób nadnaturalny w ciało i krew Chrystusa w ten sposób, że nie stanowią dwóch różnych, lecz jedno i to samo ciało i krew. I staje się dla tych, którzy je z wiarą i godnie przyjmują, na odpuszczenie grzechów, na żywot wieczny i na obronę duszy i ciała, ale dla tych, którzy je bez wiary i niegodnie pożywają, wychodzi na potępienie i karę. Podobnie jak i śmierć Pana, która dla wierzących stała się życiem i nieśmiertelnością ku posiadaniu wiekuistej szczęśliwości, dla niewiernych zaś i zabójców Pana sprowadziła potępienie i karę.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W porannym wydaniu magazynu to wszystko. Kolejne wiadomości dziś w serwisie o 16.15. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.